Znam się z Sopotu oczywiście, gdy tutaj pobierałeś i naukę gry w koszykówkę, i naukę w szerszym wymiarze, bo jesteś maturzystą. No właśnie, nomen omen, bardzo ciekawa historia Sopockiej Akademii Tenisowej.
Tak jest. Jak przyjechałem tutaj wtedy do trzeciej gimnazjum, żeby grać w UKS-7, tutaj do Trefla, mnie przyjęli do bursy. Niestety moja znajomość języka polskiego jeszcze nie była tak dobra, żeby się dostać do pierwszego LO, więc znaleźliśmy, raczej moja mama znalazła Sopocką Akademię Tenisową, gdzie dyrektor Andrzej Szczepański mnie przyjął. I jakby był trochę, miałem indywidualny tok nauczania i to jest to super właśnie w tej szkole, że mogłem uczęszczać na treningi tak jak chciałem. I nauczyciele ze mną współpracowali i przede wszystkim szlifowaliśmy ten polski, żeby maturę zdać, tak? Lektury, trzeba było się nauczyć pisać bezbłędnie. Autografia po polsku jest bardzo trudna, muszę przyznać szczerze. Więc bardzo dużo mi ta szkoła pomogła i przez to też mogłem tak jak mówiłem, bardzo mogłem uczęszczać z chłopakami na treningi, choć chodziłem do innej szkoły.
Podobne problemy miał kilka lat potem Hubert Hurkacz, bo on mieszkał we Wrocławiu i też zdalnie zdał tutaj maturę, i Kamil Majszak, wybitni polscy tenisiści. No, gdzie jest Hubert Hurkacz, teraz wszyscy wiemy. Natomiast gdy ciebie klika się w różne informacyjne, niekoniecznie branżowe portale, to wychodzi reprezentant Niemiec. To powiedzmy sobie szczerze, skąd ty się u nas wziąłeś, bo przecież kojarzymy ciebie w pierwszej kolejności jako Sopocianina z Trefla, a tak naprawdę to tutaj, to tak falami u ciebie było, tak? Przyjeżdżałeś do Polski, odjeżdżałeś, przyjeżdżałeś, odjeżdżałeś, ale generalnie w Niemczech chyba więcej czasu spędziłeś.
Tak nie do końca, bo jeżeli byśmy mieli patrzeć, to w Niemczech ukończyłem tylko dwie klasy, a resztę wszystko w Polsce. Tak naprawdę 4 lata byłem w Sopockiej Akademii Tenisowej. Potem te szkoły się zmieniały, też zawodów moich rodziców. Mój tata śpiewa w Golden Gate Quartet, więc gospel, więc wiadomo jak to wygląda cały czas podróży. Mama miała swój własny balet. Tutaj też w Gdyni w Teatrze Muzycznym robiła musical Queen, była choreografem, więc my zawsze byliśmy w podróży też, dlatego te szkoły się czasami zmieniały. Chyba było 13 szkół razem ze Sopocką Akademią Tenisową, więc trochę żeśmy podróżowali.
To poczekaj, mama jest Polką, a tata?
Amerykaninem.
No
mama jest Polką, Niemką.
Aha.
Babcia się w Gdańsku urodziła, jeszcze stoi stary budynek z cegieł obok galerii Bałtyckiej, to jest chyba
tak?
Obok Galerii Bałtyckiej, tak, jeszcze stoi, to babcia prawdziwa Gdańżanka i stąd też te korzenie polskie.
Dla mnie daleko Gdańska jest, to jest taki przyczółek polskości w tych czasach jeszcze przedwojennych. Tak to powiedz w takim razie, dlaczego nie zrobiłeś kariery w Treflu, bo w tej chwili, gdy używa się twojego przykładu, David Brambley, podkreśla się świetny zadaniowiec, naprawdę znakomity koszykarz, właściwie mógłbyś przebierać w ofertach polskich klubów. Tymczasem grałeś w takiej przeciętnej drużynie francuskiej, Dijon, dla nas no taka ważna nazwa, bo przez Dijon wiodła droga Trefla Sopot do europejskich pucharów, do finału, do Final Four Pucharu Mistrzów FIBA w 2003 roku w Salonikach. Jednym punktem przegraliśmy z Arisem i ty w tym Dijon grałeś, to nie jest topowa drużyna, podobno zdaniem fachowców, zdaniem twoich kibiców, powinieneś grać dużo wyżej o znaczniejsze cele.
Powiedzmy tak, w mojej karierze na pewno te 3 lata kontuzji, które miałem gdzieś tam, moim zdaniem były to lata takie bardzo ważne, bo to tak naprawdę były, miałem 24, 25, 26, robi się wtedy jako koszykarz ogromne postępy, nabiera się tego doświadczenia, gdzie ja niestety musiałem walczyć z kontuzjami i walczyć o to, żeby w ogóle stać na tym parkiecie. Myślę, że gdzieś tam to mi trochę uciekły ten czas. Mam nadzieję, że będę go mógł jakby pod koniec teraz
odrobić troszeczkę.
Tak, odrobić. Koszykarze grają coraz dłużej. Widać to coraz częściej, że koszykarze mają po 40 lat i jeszcze grają, więc mam nadzieję, że to też będzie mi dane. Ale jeżeli chodzi o Dijon, przyszła to oferta dość późno, podpisałem tam też dość późno, ale było to jakby takie coś nowego. Nie grałem jeszcze we francuskiej lidze, francuska liga jest moim zdaniem mocną ligą, jeżeli miałbym szczerze powiedzieć, mocniejszą mi się wydawało niż Bundesliga, jak grałem, a grałem przez 7 lat, więc myślę, że mogę takie zdanie sobie powiedzieć. Zagraliśmy dobry sezon, byliśmy czwarci, powiem szczerze, we francuskiej lidze, żeby być na czwartym miejscu, gdzie mamy i Monaco, i Asvel, gdzie naprawdę te budżety, jeżeli chodzi o pieniądze, są katastrofalne, a że są katastrofalna różnica jest, tak, między nami a nimi, więc żeby być na tym czwartym miejscu, gdzieś tam Leverois, gdzie gra Wimbayama był, więc naprawdę te drużyny były dobre, skończyliśmy na czwartym miejscu, niestety przegraliśmy w pierwszej rundzie playoff. Bolesnie, ale żeśmy przegrali. No ale tak jak mówię, było to dla mnie doświadczenie. Graliśmy w Champions League, też jeszcze nie grałem w Champions League, więc były naprawdę wyzwania, więc dla mnie to był tak zwany no-brainer, żeby tam popisać.
No a w tych Niemczech grałeś 7 lat i tam, nie wiem, ze 6 klubów zaliczyłeś. Ty szukasz takiej zmiany, czy to jest po prostu taki zawodowy żywot koszykarza, że podpisujesz kontrakt na rok z opcją, niekoniecznie opcję potem się wykorzystuje i pojawiasz się w innym miejscu? Jak to u ciebie wygląda i czy to są twoje wybory, czy idziesz tam, gdzie cię chcą po prostu? A może należy zmienić agenta i nareszcie ruszyć gdzieś tam, nie wiem, no bo NBA już nie pobijesz, ale do Grecji na przykład się wybrać.
Marzenie zawsze zostaje. To dla mnie zawsze sobie mówiłem, jak ludzie mnie się pytają, a myślisz, że jeszcze dasz radę do NBA? Ja mówię, a myślę. To jest moje marzenie, które kiedyś tam sobie, już bardzo wcześnie, jak miałem 11 lat, sobie powiedziałem, że ja kiedyś chcę grać w NBA. I tak jak zawsze mówiłem, dopóki ludzie mnie się pytają, a ile jeszcze będziesz grał, chce ci się jeszcze grać? Mówię, nie wiem. Dopóki rano wstaję i moje marzenie jest i mam energię, to ten cel też taki zostanie. Co do tych zmian w Bundeslidze. Pierwszy rok Bayreuth, przyjechałem jakby taki czysty kawałek papieru. Nie wiadomo było w ogóle.
Tabula rasa.
Tak, o właśnie. No, i zagrałem super sezon, więc automatycznie logiczne było to, że ja chciałem iść w górę, chciałem zagrać w Eurocupie, Ratio Firm Ulm dało mi ofertę. Mówię, dobra, robię następny krok. I właśnie wtedy w tym Ratio Firm Ulm właśnie pierwszy raz złamałem nogę. Więc wtedy zdobyliśmy wicemistrzostwo Bundesligi, więc była bardzo mocna drużyna na mojej pozycji. Naprawdę byli zawodnicy jak Chris Babb i DeAndre Kane i Pierre Henry. Znamy ich wszystkich. Grali w Eurolidze, grali w NBA. Więc ja wracając po kontuzji jako młody zawodnik, tych minut było mało. Więc chciałem pójść gdzieś, gdzie będę grał dużo, gdzie mogę się odbudować. Zaproponował mi taką szansę dał mi Sebastian Machowski, znany teraz trener Spójni. Wtedy był trenerem Bremerhaven. No i dał mi też tą szansę, tylko że niestety przy ostatnim meczu przygotowania znowu złamałem nogę. Drugi raz. Pechowa sytuacja, więc znowu był jakby praktycznie 6-7 miesięcy przerwy, ale nie ukrywajmy się, jak się ma tyle przerwy, to ten sezon nie można zaliczyć jakby do grających, tak? Jeżeli tam się gra 10 meczy, to po 5-6-7 minut to ciężko mówić o graniu, tak? I niestety miałem takie 3 lata z rzędu, gdzie po prostu te kontuzje były z rok na rok, nie mogłem się jakoś, nie miałem w ogóle takiej, że tak powiem, takiego rok czy dwa lata, gdzie nie miałem kontuzji.
Ciągłości takiej, żeby się rozwijać,
tak,
nie?
Tak, żeby się rozwijać i po prostu te kontuzje za sobą zostawić. No i wtedy też wiadomo, jak jest w biznesie. Jeżeli, ja zawsze porównuję do samochodów, tak? Można być Ferrari, ale jeżeli, nie wiem, nie jeździ samochód, jest problem z motorem, to jest wartość zero. Niestety, brzmi to dość brutalnie, ale niestety tak w naszym biznesie jest. No i jak 2 lata siedziałem w jednym klubie, gdzie miałem większość czasu kontuzję, no to klub się zdecydował, że już po prostu nie chce współpracować, bo oczywiście oni chcą mieć zawodnika zdrowego.
No i przyszedłeś zdrowy do Zielonej Góry, wróciłeś do polskiej ligi i to był jeden z najlepszych okresów w twojej karierze, bo stawałeś na podium Mistrzostw Polski, zdobywałeś Puchar Polski, świat o tobie usłyszał. My kojarzyliśmy, a to jest przecież ten David, który zaczynał u nas, szkoda, że go nie ma.
No szkoda. Szczerze powiem, gdzieś to tam zawsze bolało też, że jakoś z tą kadrą Polski nie wyszło. Zawsze tam
a jesteś spalony dla reprezentacji Polski, czy mógłbyś zagrać? Bo w młodzieżowych, akademickich reprezentacjach Niemiec grałeś.
Grałem, ale byłem też raz na zgrupowaniu w Szczyrku.
I tu nie ma przeciwwskazań, absolutnie. Mógłbyś zagrać w seniorskiej reprezentacji Polski.
To jest dobre pytanie. Nie wiem dokładnie, jak to by wyglądało. Czy można zmienić? No, słyszałem, że Aaron Cel też kiedyś zagrał tam jakieś młodzieżowe mecze dla...
Tam są liberalne dosyć przepisy, jeśli chodzi o koszykówkę. Tam rzeczywiście można...
Więc ja nie wiem dokładnie, jak to jest.
Sprawdzimy, powołamy.
O, super by było, gdybym dostał tą szansę. Gdzieś tam zawsze to trochę bolało, bo powiem szczerze, że większość jednak czasu się wychowałem tutaj i czuję się tu dobrze w Polsce. No niestety wtedy była taka decyzja, że te powołania do kadry było, nie było, było tylko raz. I wtedy jak już było, jak U20, to ja już wcześniej miałem zdecydowane, że dostałem powołanie też z U20 kadry Niemiec. No i mówię, no dobrze, byłem tutaj przez tyle lat. Zostałem powołany raz, nikt jakby nie zwracał uwagi, no to pójdę tam, gdzie by będą chcieli. Nie? Proste. I, no i tak już zostało wtedy.
To w takim razie powiedz, dokąd teraz pójdziesz, bo przygoda we Francji, w Dijon, zakończona, tak?
Raczej tak, myślę, że raczej tak. Tam widziałem, że oni już nową drużynę mają. Nie wiem szczerze jeszcze. Są tam jakieś tam zapytania, nie chcę jeszcze za dużo na ten temat mówić, ale szczerze powiedziawszy jestem otwarty na wszystko. Oczywiście, że te ligi, w których już grałem, biorę bardziej pod uwagę, bo ich znam i oczywiście gdzieś tam to doświadczenie zawsze pomaga, ale jeżeli to będzie nowa liga, jak na przykład włoska, to dlaczego nie?
To jest wciąż sprawa otwarta. Ile sobie dajesz czasu na to, żeby pozamykać te sprawy? Bo za chwilę wejdziemy do tego, co będziesz robił w najbliższym tygodniu. Będziesz bardzo zapracowany i pewnie jeszcze nie zdążysz podpisać nowego kontraktu. Do którego momentu ta sytuacja jest bezpieczna? Czy to jest kwestia menedżera, którego najwyżej zwolnisz, jak zawali sprawę?
Myślę, że to tak trochę pół na pół, że ja tam nie daję danej daty, że do tej daty musimy podpisać. Po prostu jak będzie dobra sytuacja dla mnie, gdzie ja i mój agent stwierdzimy, że to jest dobre, to po prostu ją weźmiemy. Jeżeli w przerębie następnych 2-3 tygodni to się nie stanie, to będziemy dalej czekać. Ja zrozumiałem w swojej karierze, że trzeba iść tam, gdzie się jest chcianym, a jak się, nawet jeżeli klub jest fajny i otoczka też jest super, ale jeżeli to nie jest to, to ciężko bardzo z tego zrobić pozytywną sytuację.
A polskie kluby pytają?
Pytają też.
A trójmiejskie kluby pytają? Mamy dwa tylko. Suzuki Arka i Trefl.
Było też zapytanie, ale tak jak mówię, ja zawsze też mówię agentowi, żeby nie mówił mi o takich malutkich zapytaniach, czy tam jak oni jeszcze sobie między sobą gadają. Jeżeli ja chcę wiedzieć o konkretnych ofertach, jeżeli mój agent dostaje ofertę na stół, czyli kontrakt mi go wysyła i wtedy ja sobie patrzę na to i wtedy dopiero zacząłem o tym myśleć, bo wiadomo jak to życie takiego agenta wygląda, on jest non-stop przy telefonie, non-stop trenerzy się pytają o różne opinie i tak dalej, więc tych zapytań to człowiek by oszalał, jakby musiał wszystko to przemyśleć.
A w polskiej lidze ty funkcjonujesz jako na prawach Polaka.
Tak, tak.
A zatem to jest bardzo ważny walor taki, nie?
Tak, i chyba też słyszałem, że w Champions League teraz jest taka zasada, że trzeba jako jeszcze, żeby być homegrown player, tak jak oni to mówią, że chyba trzeba grać dwa albo trzy lata trzeba być przegrany w młodzieżówce, więc do tego bym się też zaliczył.
No to są już niuanse. Teraz stawiamy kropkę. David Brembley, pierwsza informacja, najważniejsza, zdrowy. Druga informacja, równie ważna, do wzięcia, bez podpisanego kontraktu. Trzecia, można go spotkać już w najbliższym tygodniu w sali gimnastycznej pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sopocie. Co tam się będzie działo? Powiedz, na jakich zasadach, jak można cię spotkać? Czy możliwe będzie selfie, autograf, czy może jakieś poważniejsze rzeczy w rodzaju wspólnych zajęć?
Oczywiście jak najbardziej selfie, autograf też może być, ale na pierwszym planie jestem bardzo podekscytowany, że tak powiem, że w końcu udało się zrobić pierwszy David Brembley Camp. Gdzieś tam ten pomysł już zawsze był, ale jakoś nie doszło do czynów, że tak powiem.
Bo terminy i hale zajmował ci Marcin Gortat. Tutaj pierwszy przyjechał z kampami.
Ma trochę większe możliwości, trochę większe hale. Te kampy jego bardzo fajnie wyglądają. Ale tak jak mówię, ja też myśląc o tym, chciałem zrobić trochę coś innego, bo kampów jest naprawdę już teraz wiele, jest to bardzo fajne, cieszę się z tego, że tak jak na przykład i Filip Matczak robi Matczak Camp, tak jest face to face, tutaj też mamy w pierwszym Elo robi Łukasz Kociołek, więc naprawdę tych kampów jest mnóstwo, Gortat robi takie, ale ja sobie tak myślałem, co chcesz zrobić trochę inaczej. I mój plan jest taki, że ja się zastanawiałem, jak przyjechałem wtedy do Bursy, starszy rocznik, czyli roczniki 92, 91, 90. Naprawdę mieliśmy bardzo dużo chłopców w Bursie i z nich nie gra praktycznie nikt na wysokim poziomie. I naprawdę to byli i kadrowicze, i wysocy chłopcy, i motoryczni dobrze. I ja się zastanawiałem, gdzie jest błąd. Coś się nie zgadza. Jest to niemożliwe, że mamy 20 młodych koszykarzy, którzy wszyscy są utalentowani, łapią się do kadr, a potem nie grają na profesjonalnym poziomie. No i moim zdaniem to też jest trochę tego wina, że my nie wiemy, jaki jest biznes, albo nikt nas nie uczy, jaki jest biznes, jeżeli chodzi o koszykówkę. Bo ja powiem szczerze, jak miałem wtedy 18 lat i podpisałem pierwszy kontrakt w Treflu, co moje życie się zmieniło bardzo, bo po prostu zrozumiałem, że jeżeli już się z tym zarabia, to się zmieniają trochę też zasady gry, jeżeli chodzi poza boiskiem. Wchodzą w grę agenci, menedżerowie, GM, wiemy o co chodzi.
No wielkie pieniądze i człowiek niedojrzały jeszcze, a już dysponujący takimi pieniędzmi, szuka swojego miejsca w życiu, czasami głupoty przychodzą do głowy.
Tak, ale to też, to oczywiście też, szczególnie to jest problematyczne, jeżeli się mieszka koło Monte Cassino, ale też chodzi mi o sam fakt, że dlaczego powinienem mieć agenta, skąd się w ogóle generują pieniądze w koszykówce, jak to działa, ile ja powinienem dostać, do jakich klubów powinienem iść, czy to jest dobry agent, czy zły agent, czy mi podpowiada dobrze, czy źle, czy patrzy tylko, żeby pieniądze zarobić, czy patrzy, czy ja mogę się rozwijać dalej, tak? To są wszystkie takie decyzje, ale nikt mi o tym nigdy nie powiedział. Ja myślę, że to też jest bardzo ważny punkt, dlatego w moim kampie, w ogóle ta cała idea kampu jest, żebyśmy, tak jak się po angielsku mówi, taki sneak peek, jakbyś otworzył drzwi do profesjonalnej koszykówki, zajrzał i je zamknął. Więc oprócz tego, że będą indywidualne treningi, to mamy i psychologa sportowego. I dla mnie było bardzo ważne, żeby było same sytuacje meczowe. Na przykład czwarta kwarta, 5 sekund, trener rozrysowuje zagrywkę na ciebie. Co robimy, żeby być spokojnym, żeby się nie stresować, żeby nie myśleć, żeby po prostu grać. Takie rzeczy na przykład. Będziemy mieli jogę dla koszykarzy, czyli prewencję, że muszą zrozumieć, że ciało to jest nasz kapitał. Jeżeli ciało nie działa, to ja już teraz też dobrze wiem, jeżeli ciało nie funkcjonuje, nie możemy grać. Trzeba im, bardzo dużo młodych zawodników, na przykład jak byłem w klubach, mówię, rozciągaj się, roluj się, wchodź do beczki. No ale jak się jest młodym, to ja pamiętam, jak było, wchodzisz na halę,
i z góry, kolana
nie rozgrzane i tak dalej. Płaci się potem, jak się robi coraz starszy, płacisz potem za te lata niepielęgnowania ciała, tak? Będzie dietetyk, będziemy, Mateusz Przytuła, będzie robił atletykę.
I to już ktoś jest.
Tak.
To już człowiek, który wie, jak to na wyczynie się robi, nie?
Pierwsze to, po drugie, ja zawsze lubię trzymać swoich bliskich przy sobie, więc akurat Mateusz Przytuła, grałem z nim w młodzieżówce w UKS-7 i najlepszy mój przyjaciel, praktycznie jak brat, jak rodzina, od 22 lat się kolegujemy, więc bardzo się cieszę właśnie, że się tak rozwinął w tym kierunku, że teraz może dołączyć do mojego kampu. Zawsze mnie też tam odwiedzał, jak byłem w Bundeslidze, robił szkolenia i w Ulm, i w Bremerhaven, więc bardzo fajne w ogóle, że teraz możemy już w końcu ten Bramley Camp zadziałał i możemy razem współpracować. Ale tak jak mówię, będzie dietetyk, wiadomo, jest żywność bardzo ważna w naszym społeczeństwie. I tak jak mówię, chcę po prostu tym dzieciom dać takie, jakbyśmy mieli taką kamienną drogę, takie checkpointy, o których mogliby pamiętać, jeżeli chcą naprawdę, i mam nadzieję, że wszystkie dzieciaki, które do mnie przychodzą, mają ten cel, żeby zostać profesjonalnym koszykarzem.
A ty tutaj będziesz w roli, no właśnie, trenera, mam wrażenie, bardziej trenera personalnego i menedżera tego przedsięwzięcia. Jak się będziesz sytuował w tym projekcie?
No tak, ja będę tak trochę, będzie taka rozdwojenie jaźń się chyba mówi. Jak z jednej strony będę...
Ciebie trener... rozstrojenie, bo ty będziesz trenerem, tak, będziesz tak. Personalnym, psychologiem, będziesz też...
No menedżerem. Dlatego Three Nations na Instagramie, ja to już przewidziałem dawno temu. Ale tak, bo chcę gdzieś tam tę moją wiedzę, którą zdobyłem nie tylko w klubach, w których grałem, ale też w wakacje bardzo często jeździłem, byłem i na Mamba Academy, i na Impact, czyli w Stanach takie akademie, i NBA, gdzie można się szkolić w sezonie letnim. Byłem, widziałem treningi, chcę to przekazać tym młodym zawodnikom. Nie każdy, miałem szczęście, że rodzice akurat mieli te pieniążki, żeby mnie wysłać w młodym wieku tam. Oczywiście później zarobiłem już swoje, żeby na Mamba Academy pojechać, ale nie każdy ma tą możliwość i ja twierdzę, jeżeli mogę to tym dzieciakom przekazać, to jest to naprawdę, mnie to cieszy. Szczerze powiem, mnie to cieszy, jak widzę te dzieciaki, że robią coś, jakiś ruch, i wychodzi i trafiają i ta radość to jest na przykład dla mnie, to jest dla mnie na przykład mega. Ja bardzo się cieszyłem na przykład jak starszy zawodnik mi coś przekazał i coś powiedział. I spotkałem też takich, którzy na przykład nie są chętni, żeby takie rzeczy robić, więc tym bardziej zawsze sobie mówiłem, kurczę, jak ja kiedyś będę w takiej pozycji, żebym mógł coś dawać młodszej generacji, to jak najbardziej.
No masz taką energię niesamowitą, że gdybym był dzieciakiem, to bym się zapisał. No to wchodzimy do konkretu. Można się zapisać i do kogo adresujesz? Czy tu jest przedział wieku?